Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Biskup Edward Janiak z Wrocławia został nowym ordynariuszem w Kaliszu.
Stolica Apostolska odebrała tytuły papieski i katolicki Uniwersytetowi w Limie.
Caritas Polska organizuje pomoc dla syryjskich uchodźców.
21 lipca witają Państwa ksiądz Leszek Gęsiak
i Beata Zajączkowska.
Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez biskupa Stanisława Napierałę z funkcji ordynariusza diecezji kaliskiej. Jego następcą papież mianował dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji wrocławskiej Edwarda Janiaka.
Nowy ordynariusz kaliski ma 60 lat i pochodzi z archidiecezji wrocławskiej. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1979 roku. Kontynuował następnie studia teologiczne we Wrocławiu i na rzymskim Angelikum, wieńcząc je doktoratem. Po powrocie do kraju wykładał na wrocławskim PWT, pełniąc także funkcję sekretarza kardynała Henryka Gulbinowicza, dyrektora diecezjalnej Caritas oraz ekonoma uczelni. W 1996 roku został mianowany biskupem pomocniczym we Wrocławiu, gdzie pełnił również funkcję wikariusza generalnego archidiecezji.
Biskup Janiak kieruje w episkopacie Radą do spraw migracji, turystyki i pielgrzymek, będąc także członkiem Międzynarodowej Komisji Katolickiej do spraw migracji. Jest ponadto delegatem episkopatu do spraw duszpasterstwa i migrantów oraz krajowym duszpasterzem pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Nowy ordynariusz podkreśla swoje osobiste związki z Kaliszem.
Po zapoznaniu się z tą decyzją podchodzę tak jak w życiu z optymizmem. Jest kilka racji ku temu. Mam iść do miasta, które jak Jan Paweł II był z wizytą, to mówi starsze nawet jak państwo polskie. Drugi taki element to jest patron święty Józef. Litanie do świętego Józefa każdego dnia odmawiałem, modliłem się, bo uważam, że jest to patron bardzo skuteczny, który czuwa nad Kościołem. Trzeci element taki bardziej osobisty. W 1950 roku moi rodzice po zawarciu ślubu kościelnego wyjechali na tak zwany zachód. Dzisiaj jest to diecezja kaliska. Ja tutaj wyrosłem, urodziłem się. Mam bardzo dobre wspomnienie, bo od dziecinnych lat aż po czasy kleryckie zawsze spędzałem wakacje. Idę zgodnie z wolą Ojca Świętego z optymizmem, z radością, trochę z obawą, ale myślę, że te 16 lat biskupstwa mi pomoże też w tej służbie, która jest przede mną, ufając opatrzności Bożej.
Eksodus chrześcijan z Bliskiego Wschodu nie ustaje. W związku z tym także w Europie wzrasta liczba wywodzących się stamtąd katolików różnych obrządków wschodnich. Dotyczy to również maronitów, dla których Benedykt XVI utworzył w Paryżu eparchię Matki Bożej Pani Libanu. Dotychczas poza Libanem i innymi krajami bliskowschodnimi mieli oni diecezję jedynie w obu Amerykach i w Australii.
Pierwszym ordynariuszem paryskiej eparchii maronickiej papież mianował 61-letniego księdza Nassera Dżemajela, dotychczasowego proboszcza w archidiecezji Antelias w Libanie. Będzie on równocześnie wizytatorem apostolskim wiernych obrządku maronickiego w Europie Zachodniej i Północnej.
Natomiast ukraińscy grekokatolicy już od ponad pół wieku mają we Francji swoje kościelne struktury administracyjne. W 1960 roku utworzono dla nich egzarchat apostolski z siedzibą w Paryżu. Przez ostatnich 30 lat kierował nim biskup Michał Hrynczyszyn. Ukończył on niedawno 83 lata. Przyjmując jego rezygnację, papież mianował nowym egzarchą apostolskim dla katolików obrządku bizantyjsko-ukraińskiego we Francji księdza Borysa Gudziaka, dotychczasowego rektora Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie. Wyniósł go równocześnie do godności biskupiej. Biskup nominat znany jest m.in. jako zwolennik polsko-ukraińskiej współpracy i pojednania.
Pieniądz może służyć do wielu dobrych rzeczy i do realizacji wspaniałych projektów. Jednak jego użycie niesie ze sobą określone ryzyko związane z brakiem roztropności czy nieuporządkowanym pragnieniem posiadania. Dlatego decyzje Stolicy Apostolskiej o podporządkowaniu się międzynarodowym normom przeciwdziałania przestępczości gospodarczej należy uznać za odważną i nowatorską. Takiego zdania jest watykański rzecznik prasowy. W swoim cotygodniowym felietonie radiowym ksiądz Federico Lombardi nawiązał do opublikowanego niedawno przez ekspertów Rady Europy raportu o postępach Watykanu w dziedzinie przejrzystości finansowej.
To, że wspólnota międzynarodowa ustanawia zasady kontroli w trosce o dobro wspólne, jest bardzo pozytywne, a wręcz niezbędne. To, że instytucje kościelne solidarnie i pokornie biorą udział w tym procesie, jest słuszne i konieczne, bowiem nie ma żadnych podstaw sądzić, że są one lepsze od innych w dziedzinie kontroli. Co więcej, niekiedy wiara w dobre intencje może osłabić czujność. Dyscyplina i dobre zarządzanie, przejrzystość rachunków i procedur, przestrzeganie prawa na wszystkich szczeblach, we wszystkich zakątkach świata i na wszystkich polach pomocy charytatywnej, edukacji, ochrony zdrowia. Droga jest jeszcze długa i złożona dla wszystkich, także dla organizacji katolickich. Jest ona trudna w odmienności sytuacji, ale co do kierunku słuszna, w tym nie ma wątpliwości, biorąc pod uwagę, że jest ona wskazówką wiarygodności misji o charakterze duchowym i moralnym, czyli tego, co najważniejsze. Należy sobie życzyć, aby watykańskie doświadczenie z Manival było dobrym krokiem i dobrym przykładem dla całego Kościoła.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Dotychczasowy papieski Uniwersytet Katolicki Peru musi zmienić nazwę. Nie może już nazywać się ani papieskim, ani katolickim. Prawo do używania obu tych określeń odebrała mu Stolica Apostolska dekretem kardynała sekretarza stanu w oparciu o specjalne papieskie upoważnienie.
Od ponad 20 lat Stolica Apostolska wzywała peruwiański uniwersytet, by dostosował statut do konstytucji apostolskiej Ex Corde Ecclesiae, czego jednak nie dokonano. Ostatnio rektor w dwóch listach do kardynała sekretarza stanu uzależnił modyfikację statutu od rezygnacji przez archidiecezję Limy z kontroli nad dobrami uniwersytetu, informuje biuro prasowe Stolicy Apostolskiej.
Dodajmy, że zarządzanie znacznym majątkiem, jaki zapisał uczelni, zmarły jeszcze w latach 40. peruwiański polityk i historyk José de la Riva Agüero jest przedmiotem długotrwałego sporu z miejscowym arcybiskupem. Watykański komunikat przypomina, że peruwiańskie sądy cywilne kilkakrotnie potwierdziły udział stołecznej archidiecezji w kontroli nad finansami uniwersytetu. Odbierając mu tytuły papieski i katolicki, Stolica Apostolska podkreśla jednak, że ma on nadal podlegać ustawodawstwu kanonicznemu.
Hiszpański sąd oddalił pozew oskarżający biskupa Antoniego Reichpla o homofobię i szerzenie nienawiści. Sędzia Antonio Cervera nie doszukał się tym samym oznak przestępstwa w homilii wygłoszonej przez biskupa Alcalá de Henares w Wielki Piątek, w której odniósł się on do homoseksualistów. Po liturgii, która była transmitowana przez hiszpańską telewizję, do sądu wpłynął pozew jednej z gejowskich organizacji oskarżający biskupa o szerzenie homofobii.
Pełny egzamin słów biskupa nie pozwala zrozumieć w sposób racjonalny, że on sam prowokował do dyskryminacji, nienawiści lub przemocy wobec homoseksualistów, ani też, że szerzył obelżywe informacje na temat homoseksualistów w związku z ich orientacją seksualną, uważa sędzia. Słowa biskupa ukazują co najwyżej krytyczną postawę wobec homoseksualizmu, ale nie zawierają obelgi pod adresem homoseksualistów w ogólności, ani nawoływania do dyskryminacji z powodu ich orientacji seksualnej. Biskup Reichpla traktuje homoseksualizm jako nieuporządkowaną inklinację, co zdaniem sędziego może stwierdzić w oparciu o wolność religijną i w ścisłym znaczeniu nie jest to równoznaczne z prowokacją do nienawiści ani też z obelgą. Z kolei biskup Reichpla uważa, że decyzja sędziego nie tylko broni wolności słowa i wolności katedry, ale przede wszystkim staje w obronie wolności religijnej w Hiszpanii. Wolności, którą pewne lobby i media wydaje się, że chcą ograniczyć za wszelką cenę. Z Madrytu dla Rady Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Sytuacja w Syrii pogarsza się z każdą godziną. Eskalacja przemocy sprawia, że rośnie liczba uchodźców. W ciągu ostatniej doby granice z Libanem przekroczyło ponad 30 tysięcy osób, a w Jordanii schroniło się 2,5 tysiąca. ONZ szacuje, że aż 1 000 000 Syryjczyków musiało uciec z domów i poszukać nowego schronienia.
W pomoc uchodźcom włącza się także Kościół. Wspieramy każdego bez względu na wyznawaną religię, mówi pracująca w Damaszku franciszkańska misjonarka. Jak podkreśla, ludzie ci potrzebują nie tylko pomocy materialnej, ale również wsparcia duchowego. Wielu nie widzi już dla siebie szans na normalne życie w Syrii.
Międzynarodowe Dzieło Chrześcijańskie Open Doors apeluje, by najbliższy wtorek był Światowym Dniem Modlitwy i Postu za pokój w tym kraju. Tymczasem także w samej Syrii ruszyła kampania modlitewna, mówi Tomasz Korczyński.
Każdego dnia młodzi chrześcijanie z Syrii poświęcają swój czas na modlitwę za ojczyznę. Pełnią dyżury modlitewne, bo jak mówią, tylko Boży cud może uratować Syrię. Codziennie przelewana jest niewinna krew. Codziennie ktoś ginie. Przemoc ze strachem rządzą krajem. Po obu stronach barykady dochodzi do krwawych aktów przemocy. Chrześcijanie są pomiędzy walczącymi blokami. Jaka będzie nasza przyszłość? Dokąd mamy iść? Pytają bezradnie. Apel o modlitwę, jaki płynie z ich serc, Międzynarodowe Dzieło Chrześcijańskie Open Doors podjęło natychmiast. W najbliższy wtorek zachęcamy do szczególnej pamięci poprzez post i modlitwę za prześladowanych chrześcijan w Syrii. Oprócz pomocy duchowej, rodziny otrzymują pomoc za pośrednictwem Kościoła.
Znawca Bliskiego Wschodu i Islamu, ojciec Samir Khalil Samir, podkreśla, że ze względu na radykalizację sytuacji w Syrii, chrześcijanie znaleźli się w trudnym położeniu. Ich los zależy w dużej mierze od tego, w jakim kierunku rozwinie się syryjska rewolucja i czy coraz większą rolę odgrywać w niej nadal będą państwa znad Zatoki Perskiej.
Jestem przekonany, że jeśli chrześcijanie włączą się w budowanie demokracji i sprawiedliwości, to będą mogli stać się czynnikiem jednoczącym i niosącym pokój, wskazuje jezuita. Przypomina zarazem, że największym wyzwaniem jest budowanie kraju nie na religijnych antagonizmach, ale na sprawiedliwości i poszanowaniu praw człowieka.
Dwie minuty dla Kaju.
Caritas Polska udziela pomocy humanitarnej dzieciom uchodźców syryjskich w Jordanii. Największa organizacja charytatywna Kościoła katolickiego wygrała konkurs, jaki ogłosiło w tej sprawie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Mówi ksiądz Marcin Brzeziński, zastępca dyrektora Caritas Polska.
Od lipca ruszył projekt, który realizujemy dzięki funduszom Ministerstwa Spraw Zagranicznych naszej ojczyzny. W tym celu teraz pojechało dwóch naszych pracowników, którzy na miejscu mają uruchomić ten projekt, który będzie skierowany przede wszystkim do dzieci uchodźców, aby one mogły mieć zajęcia szkolne, które pomogą im także odnaleźć się w nowym kraju, zasymilować się z miejscową także ludnością, przede wszystkim z rówieśnikami.
Jak podaje ONZ, od marca 2011 roku granice Jordanii przekroczyło ponad 140 tysięcy Syryjczyków. Pod hasłem Bieszczady dla Jezusa 2012 trwa wakacyjna ewangelizacja Bieszczad. Ewangelizatorzy spotykają się z ludźmi na szlakach turystycznych i ulicach miejscowości w okolicach Zalewu Solińskiego, rozmawiając z nimi o wierze. Słowa o miłości Boga mogą przemienić ludzkie życie, zapewnia Maria, jedna z ewangelizatorek.
Mamy to zadanie Pana Boga przynieść innym ludziom, którzy być może nigdy nie usłyszeli, że ktokolwiek ich kocha, więc takie słowa mogą przemienić życie. Faktycznie tak się dzieje. Ludzie, którzy usłyszą te słowa, są w stanie naprawdę dużo poświęcić, wszystko nieraz, żeby już całkowicie oddać się Panu Jezusowi.
Wakacyjna ewangelizacja Bieszczad rozpoczęła się 13 lipca. Wczoraj ulicami Porańczyka przeszła Droga Krzyżowa, natomiast dziś odbędzie się rodzinny festyn ewangelizacyjny z koncertem grupy Testimonium. Podobnie jak co roku bieszczadzkiemu spotkaniu patronuje metropolita przemyski arcybiskup Józef Michalik, który jutro będzie przewodniczył Eucharystii na zakończenie akcji przy ołtarzu polowym w Porańczyku. Dla Radia Watykańskiego z Warszawy ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.